Sokolim okiem, Mikołaj Sokół, witam i zapraszam na imprezę. Na imprezę, bo będziemy rozmawiać o tak zwany party mode, czyli tryby kwalifikacyjne silnika, które na mocy szykowanej właśnie dyrektywy mają być wkrótce zakazane. O co w tym chodzi, co to takiego jest to party mode? Otóż, jak pewnie się domyślacie, jednostka napędowa w samochodach Formuły 1 jest dość skomplikowanym tworem, ma szereg parametrów pracy, mamy jednostkę spalinową, czyli V6 o pojemności 1,6 litra, do tego całe systemy hybrydowe, hybryda współpracująca z hamulcami, hybryda współpracująca z turbosprężarką, no i sama oczywiście turbosprężarka. To wszystko razem generuje w najmocniejszych trybach pracy około 1000 koni mechanicznych, ale oczywiście z drugiej strony musi wytrzymać określony dystans. Tych głównych podzespołów mamy po 3 sztuki na cały sezon, który może liczyć, no w tym roku oczywiście mniej, ale generalnie około 20 wyścigów, więc to wszystko musi jakoś trzymać się kupy, to znaczy musimy mieć osiągi, ale też musimy mieć dość dużą wytrzymałość i oczywiście nie ma sensu, żeby przez cały czas jednostka napędowa pracowała z maksymalną wydajnością. Stąd różnego rodzaju mapowania silnika, które możemy z grubsza podzielić na 3 takie jakby podgrupy. Zwykłe, czyli na sesje treningowe, na wyścig, do jazdy wyścigowej, gdzie też trzeba oczywiście dbać o spalanie, o zużycie paliwa, o tego typu rzeczy. No i właśnie gwóźdź programu, czyli mapy na kwalifikacje. I w ramach każdej z tych grup jeszcze oczywiście może być kilka różnych odmian. Jeżeli już mamy wybraną jakąś mapę, to też można zmieniać poszczególne jej parametry. To wszystko się odbywa oczywiście z poziomu kierownicy przez samego kierowcę, zgodnie z instrukcjami, których udziela inżynier. Ciekawostka taka, że w zeszłym roku w jednym z zespołów, konkretnie w Williamsie, było akurat tak, że nie wszystkie mapy mogły być włączone z poziomu samego kierowcy, bo wcześniej się zdarzało, że jeden z zawodników, który już w tym zespole zresztą nie jeździ, lubił tam sobie samodzielnie coś podkręcić, żeby pojechać trochę szybciej, a oczywiście inżynierom i specjalistom od jednostki napędowej to się za bardzo nie podobało, bo każdy klient danego producenta otrzymuje oczywiście dokładne wytyczne co do każdej jednostki napędowej, ile czasu mniej więcej można z których trybów korzystać, tak żeby po prostu za wcześnie się jej żywotność nie skończyła. To oczywiście jest ściśle wymienne, to znaczy można dłużej pracować na wysokich trybach, ale to się oczywiście może odbić kosztem niezawodności i wtedy na przykład trzeba to skompensować dłuższym używaniem na najniższym możliwym trybie. To nie jest tak, że to wszystko jest jakoś ściśle reglamentowane, typu, nie wiem, 10 razy na mapowaniu najmocniejszym, tylko można przez określony czas. Można dłużej, ale oczywiście kosztem ewentualnej wcześniejszej awarii albo kosztem tego, że później przez dłuższy czas taką jednostkę oszczędzać. O jakich parametrach tutaj mówimy? Same obroty silnika, jeśli chodzi o jednostkę spalinową, skład mieszanki paliwowo-powietrznej, ustawienia zapłonu w obrębie właśnie jednostki spalinowej, samo odzyskiwanie energii i jej wykorzystywanie. Na przykład, jeżeli mamy mapę kwalifikacyjną, to oczywiście szykujemy wszystko na jedno konkretne okrążenie. Natomiast w trybie wyścigowym nie może być tak, że wywalamy całą energię na jednym okrążeniu, na następnym ją zbieramy i później znowu mamy wszystko do dyspozycji, bo w ten sposób co jakiś czas ktoś nas po prostu będzie objeżdżał. No co z tego, że będziemy mieli energię na kontrę, skoro ktoś z bardziej zbilansowanym zarządzaniem energią po prostu lepiej to wszystko wykorzysta. Więc tutaj niuansów jest tak naprawdę sporo. Trzeba pamiętać o tym, jakie są właśnie wytyczne ze strony producenta. Nie można właśnie sobie od tak stosować tego wszystkiego. Wszystko to musi być zgodne jakby całym harmonogramem na całą jednostkę napędową. Warto też podkreślić, że w myśl przepisów każdy klient musi mieć dostęp do takiego samego oprogramowania jak zespół fabryczny, czyli wszystkie mapowania, te wszystkie systemy muszą być takie same. No ale oczywiście zdarzają się sytuacje chociażby przy wprowadzaniu nowych komponentów, nowych elementów w nowej specyfikacji, że z przyczyn czy to produkcyjnych i logistycznych, czy to na przykład z przyczyn, jeśli chodzi o sam harmonogram wykorzystania całej puli dostępnej na sezon, że niektóre elementy zespół fabryczny dostaje na przykład wcześniej, albo też się zdarza odwrotnie, że najpierw klient dostaje jakąś ewolucję nowszą, bo akurat w zespole fabrycznym jest taki schemat zużycia, że w tym momencie akurat nowa jednostka, nowe elementy nie są zakładane, więc w teorii oczywiście wszystko powinno być równe, natomiast w praktyce jest jakby wiele naturalnych scenariuszy, w których te rzeczy się różnią. Nawet w obrębie jednego zespołu pomiędzy dwoma samochodami inny schemat wykorzystania podzespołów może sprawiać, że w danym momencie jednostki wcale nie są równe i jakby jest to zupełnie naturalna rzecz. Skąd w ogóle pomysł, żeby to ograniczenie żonglowania mapami wprowadzić? Otóż według FIA ułatwi to po prostu kontrolowanie poszczególnych jednostek napędowych. Teraz jeszcze dodatkowo producenci zostali poproszeni, wezwani właściwie do dostarczania bardzo szczegółowych schematów, jeśli chodzi o wykorzystywanie energii w swoich jednostkach napędowych, co oczywiście może, ale nie musi być albo pokłosiem jakichś domysłów, które się pojawiają w stawce na temat którejś jednostki napędowej, albo efektem chociażby współpracy z Ferrari po tych całych aferach zeszłorocznych i tegorocznych, które swoją drogą zasługują na zupełnie odrębną opowieść, bo jednak zostało to rozegrane w sposób lekko skandaliczny, podobnie zresztą jak aktualne działania wokół ekipy Racing Point i kary, nie kary za te tylne wloty powietrza do hamulców, ale zostawmy to, skupiamy się teraz na party mode, na trybach kwalifikacyjnych. Będzie to oczywiście wymierzone teoretycznie w Mercedesa, który ma najmocniejsze mapy kwalifikacyjne, najwięcej zyskuje w kwalifikacjach i tego też jakby nikt nie jest w stanie ukryć i wszyscy o tym otwarcie mówią, także i sam Mercedes, jednocześnie zaznaczając, że tak naprawdę niewiele to zmieni. I tu akurat mają sporo racji, no bo tak, samo wyeliminowanie mapowania kwalifikacyjnego, owszem, obetnie trochę koni mechanicznych Mercedesowi, ale nie na tyle, aby przestał to być najszybszy samochód w stawce. Mają naprawdę szereg innych rzeczy, które wpływają na to, że po prostu w tym momencie są dominującą siłą i chcąc, nie chcąc, no, trzeba by naprawdę dużo rzeczy zmienić, dużo rzeczy wykluczyć, żeby ten stan rzeczy się zmienił. Z drugiej strony, jeżeli ma być taki pomysł, że mapa z kwalifikacji musiała być wykorzystywana w wyścigu przez tam określony czas. Chodzi po prostu o to, że gdyby ktoś za bardzo żyłował silnik na kwalifikacje, no to wtedy w wyścigu daleko nie ujedzie, albo po prostu żywotność całej jednostki, wszystkich elementów będzie na tyle niska, że to się będzie po prostu nie opłacało. Więc jakby naturalnie zmuszamy zespoły do tego, żeby w kwalifikacjach stosowały bardziej stonowane mapowanie. No ale z kolei bez tych trybów party mode można na dłużej podkręcić inne tryby, to znaczy stworzyć mapowanie wyścigowe, które będzie mocniejsze niż aktualne. I teraz mamy sytuację, w której w kwalifikacjach do Mercedesa nie ma podejścia żaden zespół w tym sezonie. Różnice są kolosalne, jeśli chodzi o czasy okrążeń. Natomiast w trybie wyścigowym Red Bull momentami czasami jest na równi. Mercedes czasami się obawia tego tempa wyścigowego, ale mając przewagę z kwalifikacji oczywiście wciąż rozdają karty i Red Bull tutaj ma niewiele do powiedzenia. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której dzięki skasowaniu map kwalifikacyjnych Mercedes wciąż jest najszybszy w kwalifikacjach, ale nie o sekundę, tylko nie wiem, o 0,5 na przykład, ale w wyścigu delikatnie podkręca tempo i dalej też nie ma do nich podejścia. Dalej startują z przodu, a w wyścigu mają jeszcze większą przewagę, więc jakby to prowadzi po prostu donikąd. Sens tego jest taki, że samo mapowanie kwalifikacyjne, zwłaszcza w sytuacji, w której nie wszyscy dysponują tak skutecznym rozwiązaniem, czy w ogóle specjalnymi dopalaczami, tak to nazwijmy, na sesję kwalifikacyjną, to po prostu nie ma większego sensu z punktu widzenia nawet samego sportu i samego sensu szukania takich rozwiązań. Wyrównanie szans, wyeliminowanie konieczności gonienia za tymi dodatkowymi końmi mechanicznymi, to ma sens. Mniejszy sens ma oczywiście wprowadzenie tego w trakcie sezonu. Ja jestem zawsze przeciwnikiem takich rozwiązań. No ale w tym przypadku niewiele tracimy. Może coś zyskamy, niektórzy na to liczą. Mam tu oczywiście na myśli zaostrzenie walki i próbę zbliżenia się do Mercedesa. Tak jak mówię, moim zdaniem to niewiele z tego wyjdzie, no ale warto próbować. A jeśli przy okazji się okaże, że FIA będzie miała lepsze narzędzia do kontrolowania, żeby nikt znowu tam czegoś dziwnego nie wykombinował w szaro-burej strefie, no to również wypada poprzeć taką inicjatywę i być za tym. Jakie to przyniesie efekty? Tak jak mówię, pewnie raczej niewielkie, ale będzie to krok w stronę większego zdrowego rozsądku w tym sporcie, bo naprawdę nie ma sensu wydawanie pieniędzy, wysiłku inżynieryjnego na rzeczy, które tak naprawdę żadnego pożytku, jeśli chodzi o sam poziom widowiska, nie przynoszą. Okej, oczywiście, przyspieszają samochody w kwalifikacjach, możemy się ekscytować rekordami okrążeń, ale tak naprawdę, czy samochód pojedzie o 0,5 sekundy, czy 0,7 sekundy szybciej, dla mnie to już nie ma znaczenia. Całe sekundy, owszem, mają znaczenie, fajnie być szybszym niż samochody Formuły 2 czy inne pojazdy, no ale na tak wysokim etapie te dodatkowe setne, dziesiąte części sekundy, no to już nie jest takie wow, nie ma aż tak dużego znaczenia. Ważniejsze jest to, żeby jednak była większa rywalizacja i bardziej wyrównana stawka. Czego oczywiście te zmiany nam nie zapewnią, ale spokojnie, może nadejdą takie czasy, kiedy wszystko będzie bardziej wyrównane. Samo stosowanie jednakowych map w czasie wyścigu też oczywiście nie będzie możliwe. Z praktycznego punktu widzenia mamy różne mapowania, chociażby na okres neutralizacji, na wirtualne neutralizacje, więc tam pewna żonglerka, pewne kombinowanie będzie na pewno dozwolone. niby więcej byłoby w rękach kierowców, gdyby była jakby jedna uniwersalna mapa zarządzająca pracą całej jednostki napędowej, takimi rzeczami jak oszczędzanie paliwa, czy właśnie tempo za samochodem, bezpieczeństwa, gdyby tym wszystkim miał się zajmować kierowca, ale to jest z kolei chyba przesada już w drugą stronę, trochę naprawdę cofanie się do epoki kamienia łupanego. Przygotowanie kilku ograniczonych map na różne scenariusze, to byłoby ok, jeżeli chcemy wyeliminować te kwalifikacyjne, na to też są sposoby. Aha, i oczywiście to jest w pełni jakby legalne, jeśli chodzi o przepisy, o taką zmianę, bo tutaj nie mamy żadnej zmiany technicznej, tylko powołujemy się na przykład na zapisy o parku zamkniętym, o charakterystyce samochodu w czasie kwalifikacji i w czasie wyścigu. I tutaj dyrektywa techniczna, tak jak to jest planowane, po prostu w zupełności załatwia całą sprawę. A ile tam jest politycznej przepychanki tutaj za kulisami, zwłaszcza jeżeli chodzi o Mercedesa, to już jest zupełnie osobna sprawa i osobna kwestia. No właśnie, a propos jeszcze Mercedesa i jednostek napędowych. Ciekawe dane po wyścigach na Silverstone, jeśli chodzi o pomiary akustyczne jednostek napędowych poszczególnych producentów. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo pomiary akustyczne, pomiary sonometrem w zestawieniu z takimi rzeczami jak pozycjonowanie samochodu na torze przy pomocy systemu GPS, czasy w poszczególnych miejscach, czasy sektorów z dokładnością do tysięcznych części sekundy, to wszystko pozwala na stworzenie dość dokładnego obrazu przebiegu krzywej mocy czy momentu w danych jednostkach napędowych, przyrostu obrotów na przykład. I to pomaga w ustaleniu parametrów poszczególnych jednostek napędowych. No i wychodzi na to, że po dość niemrawym początku sezonu, kiedy obawiano się o niezawodność, Mercedes poleciał dość wysoko, jeśli chodzi o moce maksymalne swoich jednostek napędowych. 1022 konie w samochodzie Hamiltona, 1020 zmierzono u Bottasa, ale oczywiście tutaj musimy brać też poprawkę na pewne niedokładności wynikające z takiego, a nie innego szacowania mocy. No i oczywiście o wspomniane już przeze mnie ewentualne różnice. Procentowo to jest niewiele, dwa konie mechaniczne przy 1000 tak naprawdę, więc tutaj chyba też się nie ma się czego czepiać. Nowe paliwo też na ten sezon homologowane przez Mercedesa, przez Petronas na początek tego sezonu, które okazało się tak skuteczne, że wyścig w Austrii kończyli z 11 kg zapasu jeszcze w zbiorniku. Mam oczywiście limit 5 formuł jakby paliwowych na cały sezon, to jest jedno z ograniczeń, które zostało wprowadzone w niedawnych latach. Tutaj nie można już kombinować, na każdy wyścig przywozić nowej mieszanki, jeśli chodzi o paliwo, tylko 5 na sezon, tylko 2 rodzaje na każdy weekend, więc też tam trochę do wyboru zawsze jest. Liczy się każdy detal tak naprawdę i z tych wszystkich różnych szczegółów wychodzi na to, że Mercedes jako jedyny poszedł do przodu z mocą swoich jednostek napędowych o mniej więcej 20 koni mechanicznych. W tych najmocniejszych trybach Honda jest na drugim miejscu, odstaje o 28 mniej więcej koni od właśnie Mercedesa, Renault 10 koni mniej z kolei niż Honda. No i na szarym końcu Ferrari, nieco ponad 40 koni mechanicznych straty do Mercedesa, co przekłada się na jakieś 0,4 sekundy na okrążeniu, co oczywiście nie reprezentuje całej straty Ferrari do Mercedesa. To jest nie tylko jednostka napędowa, ale również sam samochód, sama koncepcja, sama filozofia, kwestie związane z zawieszeniem, z chłodzeniem. Tutaj też jakby projektowano samochód Ferrari z myślą o jednostce napędowej, o nieco innych parametrach pracy, a oczywiście wskutek tych rzeczy, do których już nawiązywaliśmy, czyli do różnego rodzaju umów pomiędzy władzami sportu i Ferrari, ta jednostka napędowa tegoroczna jest słabsza od zeszłorocznej i niestety Scuderia musi jakoś z tym żyć. Takich problemów nie ma Mercedes i wydaje mi się, że nawet nie będzie miał po wprowadzeniu zakazu kombinowania, zakazu wykorzystywania bardziej skutecznych map silnika, map jednostki napędowej na sesje kwalifikacyjne. Więcej problemów oczywiście może dopaść ich klientów Racing Point i w największym stopniu Williamsa, który swoje tempo kwalifikacyjne też opierał w dużej mierze na tych dodatkowych koniach mechanicznych względem rywali, z którymi walczy. Walczy z Haasem, walczy z Alfa Romeo. Tam są jednostki napędowe Ferrari bez tych dodatkowych super koni, super mocy na sesje kwalifikacyjne. A jak to wszystko wyjdzie w praniu, wyjdzie w praktyce, o tym przekonamy się już wkrótce. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki serdeczne za kolejne spotkanie. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.